Tak jak życie jest obfite, tak wiele potrafi być sytuacji, w których ludzie nawet niepraktykujący medytacji doświadczają takich momentów w życiu, kiedy bardziej są w nich, niż o nich myślą. Pewnie gdzieś wyczuwają, że myślenie odcinać ich będzie od rzeczywistości, będzie jakąś formą bezczeszczenia czegoś wyjątkowego, albo że będzie utratą pewnego intymnego kontaktu z rzeczywistością, z życiem, utratą kontaktu z czymś tajemniczym, z czymś wyjątkowym, z czymś, co ich przerasta i wobec czego czasami są bezradni. Dwie takie charakterystyczne sytuacje, mocne, w pewnym sensie czasem graniczne, które potrafią wytrącić myślenie, zawiesić je, to są sytuacje spotkania cierpienia i śmierci z jednej strony, a z drugiej strony sytuacje bycia z ukochaną osobą. I w tym pierwszym przypadku, jeśli mieliście takie doświadczenie, to wiecie naprawdę cudzego odchodzenia, cudzego cierpienia. Kaziu, miałeś jako ksiądz na pewno i to wiele razy. I kiedy siedzisz przy łóżku takiej osoby, która na przykład odchodzi bezwarunkowo, no to wiele nie powymyślasz. Czasem nawet nie porozmawiasz. Podobnie, kiedy jesteśmy zaproszeni do kogoś, kto na przykład jest w jakimś trudnym stanie emocjonalnym, w jakiejś depresji, w jakimś smutku, to też nie jesteśmy poproszeni po to, żeby tam dawać jakieś mądre rady, czy tam filozofować, tylko po prostu jesteśmy zaproszeni po to, żeby współbyć z tą drugą osobą, po prostu być z nią, towarzyszyć jej. Ja przypominam sobie dwie sytuacje w moim życiu istotne i tak bardzo różne, jeśli chodzi o cierpienie i śmierć. Głównie mam na myśli śmierć moich dziadków. W obu wypadkach byłem na pogrzebie i ponieważ dziadkowie moi mieszkali w górach, więc zawsze je charakteryzowałem po górach. Jeden dziadek z Gorców, drugi dziadek z Beskidu Wyspowego. I kiedy chodziłem do podstawówki, to umarł dziadek z Gorców. To był tato mojej mamy. I to był pierwszy raz, kiedy ja na własne oczy zobaczyłem ciało nieżywego człowieka. I tu na dodatek to ciało jeszcze pracowało, bo tam jakieś wydzieliny z ust się wydobywały, czy z oczu. Ja byłem jakoś przerażony wewnętrznie, prawda? A jednocześnie to był taki zwyczaj, nie wiem na ile do tej pory to jest, że ten zmarły przebywał w domu przez kilka dni, w trumnie. Nie? Czyli jakby rodzina miała okazję się pożegnać, a także w pewnym sensie ten człowiek, który umarł, no, mógł jeszcze jakby w jakiś inny sposób być z tymi osobami, prawda? I ja pamiętam, jak jako mały chłopak drażniło mnie to, że wszyscy płaczą albo są smutni, chodzą w jakichś dziwnych pozach. A ja na przykład zacząłem mówić, wymądrzać się w takim stylu, no ale przecież dziadek umarł, poszedł do Pana Boga, o co właściwie wam chodzi, dlaczego chodzicie tacy smutni, przecież powinniśmy się cieszyć, co z was za chrześcijanie, naprawdę tak mówiłem. I pamiętam, jak moja mama chyba straciła w pewnym momencie cierpliwość i mówi do mnie, wypowiedziała takie zdanie, które pewnie w takim wieku wszyscy lubimy usłyszeć. Dziecko, jak dorośniesz, to zrozumiesz. No i rzeczywiście wiele, wiele lat później, kiedy umierał dziadek z Beskidu Wyspowego, no to już się nie wymądrzałem. No.
Zrozumiałeś.
Tak. Pamiętam, jak 2-3 razy wchodziłem do pokoju, on leżał w pokoju w trumnie, wchodziłem sam, i po prostu patrzyłem, nie? Dotykałem go, jakby dopuściłem cały ten strach, całą tą niewiadomą, prawda? Gdzieś milczałem, ale bardziej byłem niż rzeczywiście się tutaj w głowie mojej jakimiś pobożnościowymi tekstami pocieszałem. I też swego czasu zastanawiałem się, skąd taka różnica w moim zachowaniu. Z jednej strony powiedziałem sobie, no bo medytowałem już, nie? To już bardziej jakby wyczuwałem pewien inny rodzaj możliwego kontaktu z rzeczywistością. Ale też pamiętam, kiedy się temu przyglądałem, że jako mały chłopak ja się po prostu broniłem. To była jakaś reakcja obronna, wygłaszanie takich pobożnościowych tekstów sobie i innym w kontekście strachu śmierci jakiejś niewiadomej i dziadka, wobec którego nie wiem, jak się mam zachować, dziadka, którego jeszcze niedawno widziałem żywym. Ale druga ta sytuacja, która mi się wydaje bardzo bliska, jest piękna, to te sytuacje bycia z ukochaną osobą. Takich momentów życzę sobie Wam jak najwięcej. To są takie momenty, kiedy no, trzymasz ukochaną osobę za dłoń. Czasem to coś innego. Czy całujesz, czy przytulasz, no i wtedy też no, nie filozofujesz, no bo co tu filozofować? Jesteś w kontakcie, w takim intymnym dialogu. Jakbyśmy sobie mieli wyobrazić coś takiego, że no, ktoś w takiej relacji mówi sobie, no dobra, to teraz ją pocałuję. No tak, ale jak zareagują moje kubki smakowe? Ale właściwie co to są kubki smakowe? Może powinienem coś o nich poczytać. A, no ona pachnie jakoś, nie? Może to jest Armani czy Versace? Ale przecież jestem alergikiem. Jakie są tam składniki w tych perfumach? Może powinienem ją zapytać, może poprosić o opakowanie. Ale nie, teraz nie zapytam, no bo jak to? Nie, włosy ma spięte gumką, recepturką? No to już nie stać ją na jakąś bazarową chociaż? No, przejaskrawiam to, ale no, taki kontakt też jest przecież możliwy. Znaczy, możliwy. Nie ma właściwie kontaktu. Nie, no, zamiast poczuć zapach włosów, czy smak skóry, zapach skóry, ciepło, nie? Zamiast być czuciem, czy uczuciem, czy namiętnością, to jest bardzo czarujące. A medytacja w tym bardzo pomaga, w sensie uważności na drugiego. Także w takiej sytuacji, no to gdzieś się ten kontakt urywa. Medytacja dla mnie jest wielką sztuką intymności, intymnego bycia, kiedy przezroczyści, nadzy, potrafimy dopuścić rzeczywistość taką, jaką ona jest. Pewnie jako chrześcijanie mamy tam taką otulinę miłosną, w której przyjmujemy tą rzeczywistość, pozwalamy jej przyjść, pokazać się, wybrzmieć i odejść. Jednocześnie nie tracąc swojej przezroczystości, swojej nagości, i w tym sensie wolności, bo możemy być na nowo czymś napełniani. W gruncie rzeczy cały czas jesteśmy czymś napełniani. I pewnie to intymne bycie, ono jest różne. Możemy je wyróżniać ze względu na rzeczywistość, wobec której stajemy. To może być intymne bycie w wierze wobec Boga, intymne bycie ze sobą w kontakcie. W gruncie rzeczy wtedy chyba jesteśmy najbardziej sobą. Czy intymne bycie w świecie. I według mnie chyba najtrudniejsze intymne bycie z drugim człowiekiem, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś nas krzywdzi, czy jest wobec nas jakoś nieprzyjazny. Zachować wtedy to intymne bycie. I mówię, możemy je wyróżniać, ale tak naprawdę ktoś, kto medytuje, to wie, że to intymne bycie to jest jedno. I to jedno praktykujemy podczas medytacji, przenosimy w życie, czyniąc z tej praktyki pewien sposób życia. To jedno, to cicha, miłosna otulina, w której to intymne bycie się dzieje. A my je praktykujemy. Do starca Mojżesza przyszedł kiedyś brat. Mojżesz to był jeden z bardzo znanych ojców pustyni. Czarny, w przeszłości niewolnik. Uciekł z tej niewoli i pewnie na zasadzie mszczenia się zaczął napadać na innych ludzi, na karawany. I prawdopodobnie miał też na sumieniu morderstwa, ponieważ w Egipcie, kiedy napadano na ludzi, zostawiając ich gdzieś na odludziu, był utrudniona możliwość no, zorganizowania pomocy. Ale po swoim nawróceniu musiał się Mojżesz nauczyć wrażliwości nowej na siebie, na ludzi, na Boga. I temu bratu, który przyszedł po słowo, powiedział zdanie, które śmiem twierdzić, że wielu z Was już słyszało. Ono jest bardzo charakterystyczne dla duchowości ojców pustyni. Idź, usiądź w swojej celi, a cela cię wszystkiego nauczy. Usiądź. My dużo, dużo siedzimy. Mojżesz jest praktykiem, to nie jest teoretyk. Ale dla mnie, czy do mnie, te słowa ostatnio przyszły w zupełnie inny sposób. gdzieś zarezonowały zupełnie z innej strony. Ponieważ przeczytałem ostatnio takie zdanie dosyć kontrowersyjnego jezuity amerykańskiego, zdanie, które może się jawić też jako prowokacja. Ono brzmi w ten sposób. Twoja wiara rzadko jest tam, gdzie jest twoja głowa czy twoje serce. Twoja wiara jest tam, gdzie jest twój tyłek. W kontekście medytacji ono mi się bardzo spodobało. Dlaczego? Ponieważ ono kierunkuje nas właśnie na trwanie, na bycie, na wierność. Nawet jeżeli siedzimy w medytacji, mamy takie doświadczenie przecież, że możemy z tej sali wyjść w trzy światy, w siedem kierunków, w cokolwiek tam chcemy. Ale nasz tyłek, to znaczy my, siedzimy, nie wychodzi stąd. Jest. I to jest dowód naszej wierności, naszego chcenia bycia w tej praktyce, bycia przed Bogiem. Chociaż nasze myśli gdzieś hulają, chociaż mamy wątpliwości, chociaż mamy problemy z wiarą, ale w gruncie rzeczy siedzimy, trwamy, bo mamy doświadczenie, że wiele dobra się wydarzyło na tej drodze medytacji. I mamy też takie doświadczenie, że jesteśmy w procesie, że niekoniecznie trzeba za każdą myślą iść, nie każda myśl musi być nie wiadomo jakim problemem. Wiele rzeczy przychodzi, później przychodzą rozwiązania, rzeczy odchodzą, ale trwamy. W tej praktyce możemy, czy potrafimy trwać. Dla mnie to jest fajne złożenie. Idź, usiądź tyłkiem na poduszce, na ławeczce w kościele, a medytacja nauczy cię wielu, wielu rzeczy. Ona jest trochę jak cela, bo wchodzimy, zamykamy się w pewnym sensie na sposób naszego dotychczasowego funkcjonowania i chociaż zamykamy się, to jednocześnie zachodzi tutaj pewien paradoks, ponieważ pięknie otwieramy się na rzeczywistość taką, jaką ona jest i potrafimy tak naprawdę poprzez tą własną przezroczystość, poprzez nagość, którą też praktykujemy, wchodzić w intymny, bliski kontakt z rzeczywistością. Zresztą w języku polskim to jest ciekawe zestawienie cela zakonna, cela więzienna. W obu przypadkach mamy do czynienia z odosobnieniem. To trochę brzmi tak, jakbyśmy w medytacji musieli odsiedzieć coś. Nie wiem, każdy ma swój wyrok. Nie wiem, jaki wy macie wyrok. Ja mam wrażenie, że mam dożywocie. Pewnie dlatego, że nie wyobrażam sobie innej, piękniejszej praktyki duchowej. Z chęcią bym się nawet załapał na coś innego, tylko no, jakby nie za bardzo mam co. Jakby mi ktoś pokazał coś innego, czemu nie? Mam wrażenie i świadomość, że wiele rzeczy poznałem, czy wiele rzeczy praktykowałem, czy próbowałem zobaczyć także, jak ludzie innych religii wielbią Boga, czy Go szukają. Nie znalazłem piękniejszej, intymniejszej praktyki niż medytacja. To wyrażenie cicha, miłosna otulina, w której wszystko się przejawia, w której wszystko ma swoje istnienie od Boga, jest dla mnie czymś bardzo pięknym. Zresztą przypominam sobie, jak mój chyba ulubiony mistyk, święty Jan od Krzyża, zresztą za scholastykami mówił, że to pierwotne zjednoczenie wszystkiego w Bogu jest poprzez istnienie. I w medytacji tego intymnego istnienia, intymnego bycia uczymy się w relacji do siebie, nawzajem, do rzeczywistości. Pewnie nie ośmieliłbym się powiedzieć, myślę, że wy też, że medytacja wszystkiego nas nauczy, bo odwołać się do tych słów Abba Mojżesza, ale na pewno nauczy nas wielu rzeczy, w tym intymnego, cichego, łagodnego bycia. Ale dzieje się to właśnie wtedy, kiedy mamy doświadczenie zniknięcia. Nie w tym sensie, że ulegamy jakiejś anihilacji ontologicznej, tylko Znikamy dlatego, że zawieszamy nasze koncepty, nasze myśli, zawieszamy nasze wzorce uczuciowe i pozwalamy przemawiać rzeczywistości. A możemy to zrobić dlatego, że jesteśmy jak pusta przestrzeń, jesteśmy jak czyste lustro, które pozwala rzeczywistości wejść w kontakt. I to, taki rodzaj doświadczania rzeczywistości przynajmniej mi jawi się jako coś bardzo pierwotnego, jako wyraz takiej pierwotnej natury człowieka. Bo gdybyśmy zrobili takie doświadczenie, które przecież znacie, to gdzie było myślenie teraz, kiedy słyszeliśmy ten dźwięk? Gdzie było myślenie? Gdzie były uczucia? Gdzie były też trudne uczucia? A gdzie był też ból nasz? Myślę, że to może być jakimś otwarciem. Poprzez taki rodzaj kontaktu z rzeczywistością coś możemy zobaczyć w tym. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne. Pewnie większość z nas miała takie doświadczenie z czasów podstawówki, kiedy na przykład czytaliśmy jakieś lektury, nie byliśmy na tyle świadomi pewnych procesów, które w nas zachodzą. Na przykład czytamy coś, jakiś akapit, kończymy ten akapit. Ja przynajmniej to miałem, jako dzieciak się pytałem, co ja właściwie przeczytałem? Nie pamiętałem. Ta warstwa myślenia, nie wiem, może to chodziło o klasówkę, może o cokolwiek innego, ale ta warstwa myślenia tak naprawdę oddzielała mnie od treści, nie? z którą się stykałem. Ale w gruncie rzeczy ten wzorzec funkcjonowania, on cały czas gdzieś funkcjonuje w nas. Bo jeśli na przykład robimy porządek w domu, a jednocześnie wiemy o tym, że no, mamy jakieś fajne, atrakcyjne spotkanie, nie wiem, idziemy do kina, coś, co nas bardziej ciągnie. I robiąc ten porządek w domu, myślimy o tym, no tak naprawdę traktujemy robienie porządku jak przeszkodę. A traktując jak przeszkodę, no w gruncie rzeczy zaczynamy dzielić swoje życie. Ale ten jeden intymny smak, który praktykujemy podczas medytacji, jest nie do podzielenia. Robienie porządku w domu ma swój piękny smak, pójście do kina ma swój piękny smak, spotkanie się z kimś drugim ma swój piękny smak. Ale ta intymna jakość, to intymne bycie jest jedno, nie można tego podzielić. Prawdopodobnie będzie nawet tak, że jeżeli pójdziesz na to spotkanie z kimś drugim, czy pójdziesz na spacer, to będziesz myślał o czymś następnym. Tak się często dzieje. Ja miałem kolegę, z którym swego czasu podróżowałem sporo. Wzajemnie się inspirowaliśmy, gdzie mielibyśmy pojechać. Ale on był jakby bardziej w tym zaangażowany, więc on no, szukał tam map nowych, to jeszcze było za czasów komuny, więc nie było tak łatwo dostać wiele rzeczy. Więc szukał map, szukał książek, artykułów i tak przez cały rok tam mnie inspirował, coś mi podsyłał. Ale największy paradoks był wtedy, kiedy myśmy już pojechali w to miejsce. Byliśmy na przykład w górach, w Rumunii. I on po 2 dniach chciał wracać. Choć nasza wyprawa miała powiedzmy 2 tygodnie. Bo on tak naprawdę już myślał, co tam powinien zrobić jeszcze. Człowiek, który był jakby z myślami do przodu niż rzeczywistość. Nie? No w sumie trochę smutna. Ale tak jest, że kiedy myślimy za dużo, to myślenie wysysa z nas życie. Wysysa z nas energię. I to nie chodzi o to, że jesteśmy wrogami myślenia. Myślenie jest czymś pięknym. Jest wyrazem naszej godności. Chodzi o takie myślenie, które nas oddziela od rzeczywistości. Które nas hamuje. Które zabiera nam energię. Które jest przeszkodą. I my tą przeszkodę medytacji chwilę po chwili usuwamy, wymiatamy. Ta intymność bycia zawiera w sobie też taki aspekt bycia pasterzem. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że gdzieś poprzez medytację uczymy się większej wrażliwości na rzeczywistość i w związku z tym bardziej tą rzeczywistość widzimy. Naturę rzeczywistości taką, jaką ona jest. Zaczynasz inaczej układać książki na półce. Jak jesteś w toalecie, to z inną jakością, nie wiem, posługujesz się papierem toaletowym. Czy inaczej chodzisz po ulicy, widzisz wiele rzeczy. Nie chcesz śmiecić, nie chcesz śmiecić siebie, nie chcesz śmiecić rzeczywistości. Jest w tym pewna intymna jakość, intymna bliskość. I też poprzez to, że umysł nasz jest bardziej wyciszony, nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, jest bardziej myślenie klarowne, to znaczy, że jeżeli jest myślenie, to ono jest bardziej myśleniem z bycia, niż tylko takim nawykowym myśleniem, jak w kołowrotku, no? Które powtarza nieustannie jakieś te same wzorce. Zresztą to jest też bardzo, myślę, twórcze doświadczenie, bo śmiem twierdzić, że każdy z nas stoi w życiu przed różnego rodzaju wyzwaniami i często jest tak, że wchodząc w różnego rodzaju schematy, nam się wydaje, że my myślimy, ale tak naprawdę to jest coś takiego, że coś się mieli w naszych głowach. Nie? Na przykład mówimy sobie, że no dobra, to już tą sytuację już muszę rozwiązać. Ona już za długo trwa w moim życiu. Rzeczywiście no, od przyszłego miesiąca to rzeczywiście za nią się zabieram. Trzeba to rozwiązać, koniec, kropka. No i mija oczywiście miesiąc, mija kolejny miesiąc, a my gdzieś nieustannie w takim mieleniu myślowo-emocjonalnym funkcjonujemy i tak naprawdę nic się w naszym życiu nie zmienia. A to, co powinniśmy zrobić, to wejść w intymny, bliski kontakt z rzeczywistością i z tego bycia działać. Bo inaczej to zamyślimy swoje życie, a nie będziemy je przeżywać. Albo na przykład obawiamy się tego, że jeżeli stoimy przed jakimś wyzwaniem, że robimy jeden krok, drugi krok, trzeci krok i rzeczywistość nam pokaże rozwiązanie. No to my jakby stoimy przed tym pierwszym krokiem, bo tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć całą drogę. No nie da się tego tak zrobić. Przynajmniej w moim doświadczeniu jest tak, że tego się nie da tak zrobić. I wiele takich miałem sytuacji, które mnie hamowały. Zamiast zrobić krok, zamiast wyjść odważnie w rzeczywistość, ona sama mi pokaże dalej rozwiązania. No, to mogłem stać w jakimś miejscu i bez ruchu. A czasem trzeba zaryzykować. Ostatnio w ramach mini-emerytury, a dla mnie mini-emerytura to jest krótki wyjazd gdzieś w jakieś nowe miejsce, czy zobaczenie czegoś nowego. Więc w ramach mini-emerytury postanowiłem odwiedzić Fort VII w Poznaniu. No nie jest to miejsce jakieś miłe, ale już wiele lat się tam wybierałem, o właśnie. No, dla tych, którzy nie są z Poznania, którzy nie wiedzą, Fort VII to jest pierwszy obóz koncentracyjny w Polsce, który Niemcy zrobili, kiedy wkroczyli. I oglądając tam różne rzeczy w tym muzeum, w pewnym momencie przykuł moją uwagę wiersz. A obok tego wiersza, już nie wiem co, czy wiersz, czy zdjęcie, bo przy tym wierszu było zdjęcie ślicznej, młodej dziewczyny. Zacząłem czytać ten wiersz, byłem strasznie poruszony, zresztą chcę 5 wersów z tego wiersza przeczytać. Ta dziewczyna nazywała się Irena Bobowska. Ja zupełnie nie było tam żadnej informacji w ogóle, kto to jest. Pozwólcie, że przeczytam te 5 wersetów, zwracając, czy prosząc Was, żebyście zwrócili szczególną uwagę na 2 ostatnie, które gdzieś echem zabrzmiały mi czymś, co jest takim duchem, który krąży gdzieś wokół medytacji. I pamiętajcie, że te słowa zostały napisane w Forcie VII. I dalej uczę się najważniejszej sztuki życia. Uśmiechać się zawsze i wszędzie i bez rozpaczy znosić ból, a nie żałować tego, co było i nie bać się tego, co będzie. Postanowiłem przeczytać, dowiedzieć się coś o tej autorce. Okazało się, że ona została aresztowana w 1940 roku, miała wtedy 20 lat, działała w konspiracji. A co jeszcze dojmujące w tym wszystkim, ona w wieku 2 lat przeżyła chorobę Heinego Medinę, więc całe swoje też dorosłe, dojrzałe życie spędziła na wózku inwalidzkim. I w wózku inwalidzkim też w tym forcie przebywała. A nie żałować tego, co było i nie bać się tego, co będzie. W takim miejscu, w tamtym teraz, umieć czerpać z życia. Pomyślałem sobie, że łatwiej coś takiego napisać, tak jak łatwiej coś powiedzieć, niż przeżywać życie zgodnie z tym, co się napisało. Więc jeszcze czytając o tej młodziutkiej pisarce, dowiedziałem się, że ona miała proces w Berlinie. Została z tego fortu 7 przewieziona do Berlina. Właściwie z pewnym wyrokiem tam jechała, wyrokiem śmierci. I zachowała się jej przemowa, czy jakieś istotne fragmenty tej przemowy, bo miała możliwość wygłoszenia ostatniego słowa. Ta przemowa trwała 30 minut i wyobraźcie sobie, że w tej przemowie nie ma ani jednego słowa skargi, usprawiedliwiania się, ani prośby o łaskę. Ona tylko w tym przemówieniu powiedziała o krzywdzie, jakiej Polacy doświadczyli od Niemców. I na koniec powiedziała: dzisiaj wy mnie sądzicie, ale kiedyś będzie was sądził ktoś wyższy. I została stracona we wrześniu 1942 przez ścięcie. Tak bardzo mnie poruszył ten wiersz, że postanowiłem gdzieś jakoś o tej osobie też opowiedzieć, co dziękuję, że też mogę to zrobić w tym miejscu. A nie żałować tego, co było i nie bać się tego, co będzie, choćby to była śmierć. W jej przypadku wejść w intymny kontakt ze śmiercią. Przecież my wchodzimy w ten kontakt ze śmiercią, z każdym oddechem. Wiesz, pewnego dnia kiedyś go zabraknie. I ten intymny kontakt to przecież nie jest tylko coś, co można by powiedzieć przyjemnym uniesieniem, czymś eterycznym. Miło jest oczywiście posłuchać w ogrodzie śpiewu ptaka, czy zobaczyć jakąś piękną formę krzewów winogronowych, czy drzew śliwkowych. Że to jest czasami kontakt z rzeczywistością, z którą trzeba się brać za bary. Zresztą też dzięki praktyce medytacyjnej ta intymna więź dzieje się też między nami. Nie wiemy o sobie często wiele. Nie wiemy też, co się w naszym życiu działo przez ostatnie miesiące, ale w gruncie rzeczy jest coś intymnego poprzez tą praktykę. Wszyscy wchodzimy w tą cichą, miłosną otulinę, w której to intymne istnienie się dzieje. I dzieje się komunikacja bez słów. Wojtek na rozpoczęcie sesji medytacyjnej powiedział mi dowcip. Ja go trochę zmodyfikuję. Oto student filozofii z Kulu jedzie do Lublina i w pociągu patrzy, szuka jakiegoś fajnego przedziału, fajnego towarzystwa, patrzy, w jednym z przedziałów jest dwóch mnichów. Takie brody, takie kaptury, mówi: wejdę, jak oni będą rozmawiać, to się przynajmniej czegoś ciekawego dowiem, sam się włączę do dyskusji. No i wsiadł, siedzi, pociąg jedzie, trochę milczą. Co mówi? Muszę ich zainspirować. Wyciągnął Platona, filozofia klasyczna, pokazuje Platon. No milczą, nie? Kurka wodna, nie? Druga godzina mija, mówi: pewnie to klasyczna filozofia to nie, ale może współczesna, postmodernizm, Jacques Derrida. Nic, żadnej reakcji. Myślę sobie: kurczę, no oczywiście, przecież są mnisi. Pismo Święte trzeba wyciągnąć. Wyciąga Pismo Święte, no i dalej milczą. Zbliża się już do Lublina, mówi sobie tak: no nie, muszę ich zagadać. Mówi: ojcowie, dlaczego wy w ogóle nic nie rozmawiacie? Synku, on siedzi i widzi wszystko. Ja siedzę i widzę wszystko. O czym tu rozmawiać? Ale taki intymny kontakt się dzieje. On się dzieje też między nami. On się dzieje też między nami. I szczerze powiedziawszy, jeśli nie ma tego intymnego kontaktu, to w gruncie rzeczy ten z użyciem słów nie będzie miał wielkiej siły. Będzie suchy jak suche potrafią być liście jesienią. A jeszcze a propos intymnego kontaktu, który się dzieje, to chciałem zakończyć tę konferencję przykładem z życia mojego znajomego, który też tutaj medytował, był parę razy, gdzieś z 10 lat temu. Opowiadał, że kiedy zaczął medytować w domu, nie było problemu, jego żona nie widziała w tym niczego złego, bo miała pewnie takie tradycyjne myślenie, mąż w domu, nic się złego nie dzieje, jest pod kontrolą, jakby trzeba było, to zawsze mogę go poprosić o pomoc. Problem zaczął się wtedy, kiedy mój znajomy stwierdził, że no nie, gdzieś musi pojechać, jakby skonfrontować tą swoją praktykę. No, zaczął czytać, że ludzie medytują, są różne sesje medytacyjne. No i postanowił żonie zakomunikować, że no, chce pojechać na sesję medytacyjną. Nie? Żona, niepokój. Nie? A po co tam będziesz jechał? A z kim się będziesz kontaktował? A po co to? A może to jakaś sekta? No ale jakoś się mu udało tą żonę przekonać. No i rzeczywiście zaczął jeździć na sesje medytacyjne. Nie tutaj. Innego rodzaju, on jest z innej w ogóle tradycji religijnej. No w każdym razie sesje intensywne, tygodniowe. I tak dwa razy w roku od pewnego czasu jeździ. No i opowiada mi, że sam zauważył różnicę w swoim funkcjonowaniu. Jeśli chodzi o właśnie intymny kontakt z rzeczywistością. Zauważył, że jest jakby bardziej wrażliwy na rzeczywistość. Ma w sobie więcej łagodności, ale także ma w sobie więcej takiej intymności, intymnego kontaktu ze swoją żoną. Co się objawiało na przykład w tym, że inaczej ją w ogóle przytulał. Inaczej funkcjonował w relacji. Ale co ciekawe, także żona to zauważyła. No i ja uznałem za bardzo dobry objaw. Mówię mu, słuchaj, to rzeczywiście to działa. To znaczy twoja praktyka jest rzeczywiście prawdziwa, bo jeżeli ktoś, z kim obcujesz na co dzień, widzi, że no wiesz, inaczej funkcjonujesz, no to super, nie? No i opowiada mi, jak to wszystko zaczęło się od przytulania, a skończyło, no wiecie na czym, na dobrym seksie. No i tak leżą w łóżku, a ona w pewnym momencie mówi do niego, wiesz co, kochanie, jeździ ty dalej na tę medytację. I oczywiście takiej afirmacji, takich dobrych komunikatów od innych, którzy z nami żyją, a propos naszej praktyki życzę sobie i wam. Dziękuję bardzo za uwagę.
Tylko, że ja żony nie masz.
Zawsze tam się ktoś znajdzie, kto cię doceni, Kaziu. Ja wiem, że to nie jest biskup, ale może jakiś świecki się czasami trafi. To co, medytacje?